16 minut po godzinie 18. Rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu jest już ksiądz profesor Henryk Witczyk. Gorąco witamy księdza profesora. Cieszymy się z tej obecności dzisiaj. No i
witam ojca, witam radiosłuchaczy. Zapraszamy serdecznie do audycji Szukając Słowa Bożego.
I już za moment, teraz modlitwa do Ducha Świętego. Wszyscy prośmy o światło, a potem już czytania i refleksje na dzisiaj przygotowane przez księdza profesora. Tytułować już nie będę. Wiemy, że przewodniczący biblistów polskich, a także moderator główny dzieła biblijnego w Polsce. To jest chyba najważniejsza funkcja też teraz.
Tak, jakkolwiek równie ważna.
Wykładowca.
Wykładowca Pisma Świętego w Instytucie Nauk Biblijnych KUL.
Źle się mówi, jak się mówi, to jest najważniejsze.
Powołany przez papieża Benedykta, a następnie przez papieża Franciszka do Papieskiej Komisji Biblijnej, a więc organu, który na prośbę na przykład ostatniego synodu na temat Słowa Bożego odpowiada na bardzo ważne i trudne pytania dotyczące Pisma Świętego, na przykład Biblia, amoralność, natchnienie i prawda Pisma Świętego.
Czyli wiemy już wszystkie tytuły. No i po prostu biblista.
Tak.
Modlitwa do Ducha Świętego i za chwilę już pierwsze czytanie. Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
Liturgia Słowa 28 niedzieli okresu zwykłego w roku liturgicznym B koncentruje naszą uwagę na tajemnicy mądrości Bożej. W drugim czytaniu usłyszymy, że przychodzi ona do nas pod postacią Słowa Bożego, a w Ewangelii tę właśnie mądrość Bożą ujrzymy w osobie Pana Jezusa, bo to do Niego przyjdzie człowiek, który chce osiągnąć życie wieczne i zwróci się do Niego z pytaniem: nauczycielu dobry, czyli Ty, który objawiasz ludziom mądrość Bożą. W tym momencie skupmy naszą uwagę na wysłuchanym fragmencie z 7 rozdziału Księgi Mądrości, od wersetu 7 do 11. Ten fragment pochodzi z tej części Księgi Mądrości. Powstała ona mniej więcej około 50 lat przed Chrystusem, a więc bardzo blisko, w Aleksandrii, w Egipcie, gdzie mieszkało wielu Żydów. Autor dbał o ich wiarę, chciał ich przestrzec przed pokusami ulegania filozofii helenistycznej, różnego rodzaju mitom. Dlatego też w tej części, nazywając siebie Salomonem, poprzez nawiązanie do wielkiego króla Salomona, o którym mówią księgi królewskie, przytacza fragment modlitwy, to znaczy czyni aluzję do tej modlitwy. Tę wspaniałą modlitwę króla Salomona w całości znajdziemy w pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 3, od wersetu 6 do 9. Tak zaczyna się ta perykopa. Modliłem się, właśnie naśladując króla Salomona. Autor Księgi Mądrości wskazuje nam, iż mądrość Boża przychodzi do człowieka w odpowiedzi na jego żarliwą modlitwę. Tak jak król Salomon przed wiekami modlił się w Gibeonie, mając rządzić jako młody człowiek potężnym ludem, pełnym też różnego rodzaju problemów, zwłaszcza w zakresie wymierzania sprawiedliwości, prosił Boga o serce słuchające, zdolne do właściwego rozróżniania, co jest dobre, a co jest złe, czyli zdolne do mądrego sprawowania władzy. Serce słuchające. To kolejne określenie, które podpowiada nam, że dar mądrości Bożej przychodzi do człowieka przez słowo pochodzące od Pana Boga. To słowo oczywiście musi być wysłuchane. Zobaczmy, jak autor Księgi Mądrości pokazuje wielkość tego daru przychodzącego do człowieka od Boga. Mianowicie stwierdza, i to w zdaniach niezwykle mocnych, że mądrość Boża jest czymś nieskończenie większym niż berła i trony, czyli różnego rodzaju władza. Jest czymś większym niż bogactwa i drogocenne kamienie. Jest też czymś daleko większym nawet niż zdrowie i piękny wygląd. Co więcej, mądrość Boża jest nawet większa, ważniejsza dla człowieka, aniżeli światło, światło oczu. Światło, które jest synonimem tutaj po prostu doskonałego życia, życia po prostu pełnego blasku, tak jak autor mówi. Światło, którego blask jednak ustaje, a światło mądrości, blask mądrości nie ustaje. Otóż łatwo zauważyć, że rozważając o mądrości Bożej, o jej wielkości, autor tego fragmentu przechodzi od dóbr materialnych, zewnętrznych do życia człowieka i to w tych najwspanialszych nawet wymiarach, jak zdrowie, piękny wygląd czy blask, pewien majestat widoczny dzięki światłu, światłu oczu. Nic nie może być porównane z mądrością Bożą. Oczywiście dla Hebrajczyka piszącego te słowa, mądrość ta zawarta jest w Księdze Prawa. To stwierdza autor Księgi Syracha w rozdziale 26, jednym zdaniem po prostu. W tym momencie zastanówmy się, jakie znaczenie te słowa mają dla nas. One były najpierw adresowane do Żydów w Aleksandrii, żyjących w diasporze, a więc z daleka od ojczyzny, gdzie niejednokrotnie mogło im się wydawać, że wielkie księgi literackie czy filozoficzne, wielkie mowy retorów Egiptu czy Grecji, szerzej patrząc, Rzymu, zawierają nieskończenie więcej mądrości, a więc takiej rady dotyczącej szczęśliwego życia, niż te pięć ksiąg zwanych pięcioksięgiem Mojżesza. A jednak autor bez wahania tak właśnie wysławia mądrość pochodzącą od Boga, zawartą w Jego Słowie, w objawieniu utrwalonym w księgach Pisma Świętego, w tym przypadku w Torze. Wiedział doskonale, jak wielkich dzieł dokonała mądrość Boża, na przykład w Józefie, sprzedanym do Egiptu. Przypomina o tym autor Dziejów Apostolskich, Szczepan, przemawiając rozdział 7, werset 10, możemy zobaczyć odniesienie do tejże właśnie mądrości kierującej Józefem i ostatecznie ocalającej nie tylko jego samego, ale wszystkich 12 braci, ojca, cały ród. Również sam diakon Szczepan, jak zauważa autor Dziejów Apostolskich, pełen ducha i mądrości, odważnie przemawiał, przekonując swoich rodaków, że Jezus z Nazaretu, nawet jeżeli został ukrzyżowany, to jednak jest Mesjaszem, bo zmartwychwstał. Właśnie dla nas, dla chrześcijan, idąc za apostołami, za diakonem Szczepanem, za świętym Pawłem, tą właśnie osobową mądrością Bożą jest Chrystus. Chrystus, którego zobaczymy w Ewangelii jako nauczyciela w trakcie jego ziemskiego działania. Przyjrzymy się temu nauczaniu, temu dialogowi z człowiekiem pytającym o życie wieczne. W tym momencie przypomnijmy sobie tylko te zdania Nowego Testamentu, które pokazują nam niezwykłą wielkość Chrystusa, nazywanego właśnie mądrością Bożą. Już sam notabene Pan Jezus, kiedy spotyka się z krytyką ze strony pełnych obaw rytualistycznych faryzeuszy czy uczonych w piśmie, mówi: mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Nie musi się usprawiedliwiać, wam tłumaczyć. Mamy te słowa zapisane w księdze w Ewangelii Mateusza, rozdział 11, werset 19. Z kolei święty Łukasz mówi o uczniach Chrystusa jako o dzieciach mądrości. To jest 7 rozdział, werset 35. Warto sięgnąć do tych tekstów, żebyśmy zobaczyli właśnie ten profil wielkości Chrystusa ziemskiego, którego za chwilę zobaczymy w Ewangelii, właśnie rozmawiającego z człowiekiem, stawiającym najważniejsze pytanie. Ale znajdujemy w Nowym Testamencie jeszcze kilka takich tekstów, w których ta kategoria mądrości odnosi się do Chrystusa zmartwychwstałego. I tak w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym, werset 24 i 30, Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały nazwany jest mądrością Bożą. Jakkolwiek w oczach, czy według kategorii myślenia Greków czy Żydów jest właśnie zgorszeniem czy głupstwem, apostoł, który spotkał zmartwychwstałego Chrystusa, mówi, że dla niego ten właśnie noszący ślady ukrzyżowania, śmierci, ale żyjący, zmartwychwstały Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. W liście do Kolosan z kolei, w rozdziale 2, werset 3, znajdziemy to przepiękne określenie, że to właśnie w Nim, w Chrystusie zmartwychwstałym, są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Jakież to są skarby mądrości i wiedzy? Mądrość w ogóle w Starym Testamencie jest tak cenna, dlatego że jest przewodniczką do szczęścia, do pełni życia, do radości. Tak właśnie postrzegany jest Chrystus zmartwychwstały, jako taka wielka skarbnica, wielki skarb zawierający mądrość, źródło szczęścia. I wreszcie przypomnijmy sobie jeszcze kolejny fragment z listu do Kolosan, to jest rozdział 1, werset 27, gdzie tenże właśnie zmartwychwstały Chrystus, określony mądrością Bożą, jest też określony jako nadzieja chwały. To zdanie pokazuje nam po prostu, uzasadnia, dlaczego już autor Księgi Mądrości, a za nimi święty Łukasz, czy święty Paweł, czy inni ewangeliści, po prostu widzą w Chrystusie tak wielką mądrość Bożą. Jest większą niż wszelkiego rodzaju berła, trony, bogactwa, drogocenne kamienie, czy nawet osobiste zdrowie, piękno, czy światło oczu. Jest po prostu nadzieją chwały, jest zapowiedzią, jest antycypacją tej wielkiej chwały, która czeka każdego człowieka, który szuka mądrości, modli się o mądrość, a kiedy jest mu ona udzielana, przyjmuje ją, staje się jej uczniem i za tą właśnie mądrością podąża każdego dnia.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielania duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek.
W liście do Hebrajczyków znajdujemy niezwykłe utożsamienie, chociaż to nie jest do końca poprawnie powiedziane, mianowicie ukazany jest silny związek między osobą jednorodzonego Syna Bożego, który nazwany jest właśnie słowem, odwiecznym słowem Ojca, Logosem, a słowem, które On wypowiada, które zawiera orędzie, prawdę dotyczącą Pana Boga, Jego osoby, przymiotów, ale też Jego działania dla zbawienia człowieka. Przypomnijmy sobie mianowicie, jak zaczyna się ta wspaniała Księga Nowego Testamentu, list do Hebrajczyków. Brzmi w pierwszych dwóch wersetach ten początek tak. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Właśnie widzimy tutaj to zestawienie, niemal synonim paralelne, pokazujące bardzo silny związek między osobą Syna i wcześniejszym orędziem, które Bóg kierował do ojców przez proroków, ale również z tym orędziem, które Bóg kieruje przez apostołów, którzy najpierw słuchali Syna Bożego, tego właśnie Słowa odwiecznego, wcielonego, a następnie głosili to Słowo światu. Głosili światu, ludowi podążającemu do niebieskiej Ojczyzny. I czytany dzisiaj fragment z 4 rozdziału umieszczony jest właśnie w takim kontekście, w którym jest mowa o wędrówce do ziemi obiecanej. Autor przypomina tę wędrówkę Żydów pod wodzą Jozuego, którzy sporo musieli się natrudzić, zanim ostatecznie weszli do ziemi obiecanej, ziemi odpoczynku. Autor oczywiście zapowiada, że my chrześcijanie, że to było jedynie figurą, typem naszego pielgrzymowania do nieba, które jest naszą ziemią obiecaną, naszym miejscem odpoczynku, szabatem ludu Bożego. I w drodze do tej właśnie niebieskiej Ojczyzny, do owego odpoczynku, przewodniczy nam Słowo Boże. Autor przestrzega przed nieposłuszeństwem wobec tegoż właśnie słowa. Przede wszystkim chodzi mu już o pełnię objawienia, oczywiście zawierającą cały Stary Testament, ale rozjaśnioną w Ewangeliach, w nauczaniu Chrystusa i w nauczaniu apostołów. Używa bardzo charakterystycznych określeń, którym się przyjrzymy, żebyśmy głębiej zdawali sobie sprawę z tego, jak wielkim darem jest właśnie Słowo Boże, to, które, po które możemy sięgnąć, otwierając z szacunkiem, z zainteresowaniem i wiarą Księgę Pisma Świętego, czy choćby Księgę Nowego Testamentu, Księgę Ewangelii. To Słowo Boże, którego słyszymy, którego słuchamy w każdej liturgii mszy świętej w niedzielę, czy w inny sposób, gdy jest nam ono przybliżane przez choćby jakiegoś świadka, kogoś, kto chce nas umocnić, pocieszyć, czy pokrzepić. Otóż to właśnie Słowo Boże nazwane jest najpierw w przekładzie polskim żywe. Ten przekład jest ładny, ale nie oddaje całego bogactwa zwrotu oryginalnego. Jest to użyte mianowicie imię słów, zon, hologos, słowo żyjące. I tu odkrywamy, dlaczego żyjące. Dlatego, że właśnie bardzo mocno związane, nierozdzielnie związane z jedynym żyjącym, mianowicie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Ono jest formą oddziaływania Chrystusa Zmartwychwstałego na człowieka, na każdego człowieka. Najpierw na tego, który jeszcze nie wierzy, a kiedy już stanie się wierzącym, również na tych, którzy uwierzyli. To jest podstawowa nasza forma komunikowania się z Chrystusem żyjącym. To tak jak w pierwszym liście świętego Jana czytamy, życie objawiło się, życie, Chrystus zmartwychwstały po prostu. Słowo życia. Tutaj autor używa właśnie określenia słowo żyjące, a więc słowo komunikujące nam życie Chrystusa zmartwychwstałego, pozwalające nam uczestniczyć w Jego życiu, bo na tym ta komunikacja polega. Drugie określenie, które znajdujemy w tych przepięknych zdaniach drugiego czytania, skuteczne. I znów sięgniemy do tekstu greckiego, ponieważ użyty jest tam przymiotnik energes. Już na tyle, jak on brzmi, widzimy, jak wielkie bogactwo zawiera to określenie. Skuteczne, czyli aktywne, pełne mocy, zawierające w sobie po prostu pewną energię, potęgę, moc Bożą. I przypomnijmy sobie na przykład pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, werset 18, gdzie święty Paweł mówi o Ewangelii, nauce, której główną treścią jest krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Mówi tak, nauka, czyli słowo krzyża, głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Tu mamy kapitalne określenie tej skuteczności Słowa Bożego. W jakim sensie jest ono skuteczne? Właśnie jest skuteczne jako czynnik nas zbawiający. Dlaczego? Dlatego, że zawiera łaskę Bożą. Tak jak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 4 od wersetu 16, gdy czytał w Nazarecie, w synagodze słowa z księgi proroka Izajasza, odniósł je do siebie. Dzisiaj te słowa spełniły się w waszych uszach. Wszyscy dziwili się, mówi ewangelista, słowom pełnym łaski. Niepełnym wdzięku, charis oznacza też wdzięk, piękno, ale też w tym kontekście oznacza po prostu słowom pełnym łaski, tej właśnie łaski rozumianej jako moc Boga, dynamis tut heu. Gdyby ktoś z nas chciał jeszcze sobie bardziej pogłębić ten aspekt mocy Bożej, Słowa Bożego, niech sięgnie do Dziejów Apostolskich, rozdział 19, od wersetu 9-10, gdzie mamy wspaniałe świadectwo działalności świętego Pawła w Efezie. Przez 2 lata uczył, najpierw nauczał w synagodze, ale ponieważ Żydzi sprzeciwiali się, nawet bluźnili, jak pisze autor Dziejów Apostolskich, temu, co głosił Paweł, czyli Ewangelii właśnie. Paweł nauczał w szkole niejakiego Tyrannosa przez 2 lata. Także, jak podkreśla święty Łukasz, mieszkańcy rzymskiej prowincji Azji, Żydzi czy Grecy, usłyszeli słowo pańskie. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła i palono księgi magii, czyli słowa, które miały za przeznaczenie oddziaływać na bogów, aby spełniali wolę ludzi. I autor konkluduje, tak oto rosło w potęgę i umacniało się słowo pańskie. Objawiało po prostu swoją potęgę, przemieniając ludzi, odwodząc ich właśnie od bałwochwalstwa, wręcz od magii, od idolatrii różnego rodzaju, od ateizmu, w kierunku właśnie prawdziwej wiary, wiary dającej zbawienie. I mamy jeszcze 2 określenia Słowa Bożego, niosącego właśnie tę naukę, mądrość Bożą, mianowicie przenikające. Tutaj już sama metafora miecza, którego apostoł używa, autor listu do Hebrajczyków używa, nie wymaga dalszego komentarza. Zwróćmy tylko uwagę, jak przenikające, penetrujące po prostu, precyzyjnie rozdzielające, nawet tak silnie związane ze sobą elementy organizmu człowieka, jak psychę i pneuma, stawy i szpik. Ale przede wszystkim chodzi o ten moment właśnie przenikania, tak jak promienie rentgena czy innego rodzaju promieniowanie może rzeczywiście prześwietlić człowieka precyzyjnie, określając jego stan, w jakim się znajduje. Tak tutaj właśnie o to chodzi, o to precyzyjne rozróżnienie przy pomocy tego właśnie miecza, tego światła, jakby lasera zawartego w Słowie Bożym. Człowiek może precyzyjnie zdiagnozować analizować swój stan, w jakim się znajduje, jego osoba, po prostu jego życie, oddzielając oczywiście to, co dobre, od tego, co złe. I wreszcie czytamy, że to słowo żyjące, pełne mocy, przenikające, jest zdolne osądzić. To jest tłumaczenie też takie właśnie wybrane, jedno z wielu możliwych, przymiotnika kritikos. Kritikos może oznaczać też słowo rozeznające, takie właśnie rozróżniające, zdolne do osądzenia, ale też do rozróżnienia myśli, porywów serca, idei, poglądów, intuicji, a więc tych najbardziej skrytych, wewnętrznych, tajemnych, można by powiedzieć, najgłębszych ludzkich idei, pragnień, marzeń, tęsknot, wyobrażeń. Widzimy zatem, podsumowując tę analizę, jak Słowo Boże ukazane w tym fragmencie głęboko oddziałuje na człowieka, przemieniając zwykłego śmiertelnika w kogoś, kto napełnia się życiem zmartwychwstałego Chrystusa, Jego mocą, poddaje się Jego mocy sądzenia i rozeznawania, aby z całym dynamizmem za Nim podążać w kierunku chwały, która obecna jest tylko w Nim, w Chrystusie zmartwychwstałym. Do tej chwały prowadzi nas Słowo Boże. To właśnie ta chwała zmartwychwstałego Chrystusa jest naszą ziemią obiecaną, naszym odpoczynkiem.
Czytanie z Ewangelii świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemuż nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórzył im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni tym bardziej się dziwili, mówili między sobą: Któż więc się może zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymać stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
wysłuchaliśmy Ewangelii, która ma w sobie tak wiele dynamizmu, tak wiele piękna, że praktycznie niepotrzebny jest mój komentarz, ale chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy uczestniczących w tej audycji Szukając Słowa Bożego, byśmy zrealizowali choćby po części to, co nazywa się analizą narracji, w tym przypadku opowiadania. W tym przypadku, w tym opowiadaniu dominuje dialog. Niemniej da się odkryć plan, pewien projekt, a w gruncie rzeczy mówiąc opowiadanie dotyczące powołania, pewnego zadania. W tym przypadku jest to człowiek, który szuka życia wiecznego, odkrywa w sobie to wielkie pragnienie, które chce zrealizować. Wtórują mu notabene apostołowie, którzy w dalszej części Ewangelii stawiają jakże podobne pytanie. Kto może być zbawionym? Wszyscy chcemy być zbawieni, chcemy być szczęśliwi, cieszyć się życiem wiecznym, czyli życiem w Bogu. Co mamy czynić? To jest właśnie to pytanie, które nasuwa się samo, abyśmy szukali na nie odpowiedzi w całym tym wysłuchanym fragmencie Ewangelii tej 28 niedzieli zwykłej. Spróbujmy, wpatrując się bardzo wnikliwie od pierwszych wersetów, wydobyć, odkryć te działania, które Pan Jezus proponuje temu człowiekowi, a w gruncie rzeczy również apostołom i każdemu z nas, byśmy mogli zrealizować to właśnie jakże głęboko ludzkie powołanie do szczęścia, do pełni życia, do zbawienia. Byśmy mogli zrealizować ten cel, który stawiali sobie wszyscy uczniowie mądrości. Mądrość Boża prowadziła właśnie do pełni życia, do szczęścia. Spróbujmy jeszcze sobie przypomnieć ostatnie zdania pierwszego czytania. Spróbujmy zatem w naszych telefonach dzielić się odpowiedziami na to pytanie, jakie działania człowiekowi odczuwającemu w sobie to wielkie pragnienie szczęścia, pragnienie życia wiecznego, zbawienia, proponuje Chrystus. Tych działań jest kilka. Bardzo zwracam uwagę na to, byśmy zaczynali od pierwszych wersetów, od pierwszych zdań, które padają w tym wspaniałym dialogu Chrystusa z człowiekiem, a następnie z Piotrem i uczniami.
I zapraszamy naszych słuchaczy. Numery telefonów dla Polski Północnej, Południowej 655-23-55, 655-23-56, dla zagranicy 56-655-23-33, 655-23-66. Audycja Szukając Słowa Bożego. Czekamy na telefony od naszych słuchaczy. Przypomnę, w naszym studiu jest ksiądz profesor Henryk Witczyk. No i to pytanie, które ksiądz zadał, jest takim pytaniem rekolekcyjnym, prawda? Poniekąd takim na rachunek sumienia.
A nawet więcej. Mianowicie jest to pytanie, które praktycznie winniśmy stawiać sobie codziennie, ponieważ każdego dnia podążamy drogą ku temu, co odczuwamy, co chcemy przeżywać jako właśnie szczęście, pełnię życia, już doświadczając tego szczęścia, tej radości tutaj na ziemi, a oczywiście w pełni w niebie. Otóż, żeby ośmielić naszych słuchaczy, może zacznę od przywołania tego pierwszego działania, które Pan Jezus zaleca człowiekowi odczuwającemu to wielkie pragnienie szczęścia, życia wiecznego, zbawienia. Mianowicie jest to wiara w Boga, który jest dobry. To wynika z tego dialogu. On określa Pana Jezusa nauczycielem dobrym. Pan Jezus odpowiada: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Oczywiście nie chcę w ten sposób przekreślić swojej dobroci, wielkiej szczodrości, życzliwości, miłości, jaką darzył ludzi, ale chcę po prostu powiedzieć, że źródłem, samym dobrem jest właśnie sam Bóg, jako najwyższe dobro, źródło wszelkiego dobra. Często określamy Pana Boga, notabene za świętym Janem, miłością, ale również to określenie dobro, dobroć, osobowe dobro, to jest ze wszechmiar określenie ewangeliczne, wręcz zakorzenione w nauczaniu samego Chrystusa. Krótko mówiąc, w tym, żeby podążać przez życie ku zbawieniu, ku życiu wiecznemu, najpierw potrzebna jest wiara, i to wiara w Boga, który jest dobrem, który jest miłością.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni. Słuchamy. Anna z Krasnego Stawu.
Prosimy bardzo.
Bardzo dziękuję za ten komentarz do niedzielnych czytań. Ogromnie się cieszę, że w ogóle mamy księgę, Biblię, ponieważ chrześcijanie, nasza cywilizacja wyrosła na fundamencie tej pięknej księgi i ona tylko zawiera właśnie te słowa życia wiecznego. Ja właśnie 15 lat temu tak się zachwyciłam Słowem Bożym, bo owszem, byłam może taką chrześcijanką letnią, ale kiedy zaczynałam zgłębiać i studiować Słowo Boże we wspólnocie, to Słowo mnie tak właśnie, tak we mnie jakby się narodziła na nowo, dlatego że wszystko, co usłyszałam, to słyszałam, że to głos Boży do mnie mówi i wtedy moje życie całkowicie się odmieniło. Odmieniło się w ten sposób, że czytałam często mądre książki, prawda, ale przede wszystkim opierałam się na Słowie Bożym. I najczęściej pytałam się, kogo ja chcę słuchać, prawda, kto ma być moim nauczycielem. I doszłam do wniosku, że tylko Jezus Chrystus jest najlepszym nauczycielem i czytałam Jego Słowo. I później właśnie wpadła mi do ręki księga o Ignacym Loyoli, prawda? I on, kiedy chciał zabić nudę, prawda, przewlekłej choroby, poprosił o coś do czytania. I podano mu życie Chrystusa. I co robi ta książka? Właśnie lektura tej książki tak zaowocowała przemianą życia, że zabijaki stał się rycerzem Chrystusa.
Tak, ale może skoncentrujmy się na tej Ewangelii. To wspaniałe świadectwo, które Pani przytoczyła, i może od razu je tutaj właśnie odnieśmy do tego, co Pan Jezus mówi. Mianowicie rzeczywiście jako drugi krok, czy drugie działanie w tej drodze do pełni życia, do życia wiecznego, Pan Jezus wskazuje człowiekowi: znasz przykazania. A więc odnosi człowieka do tej kwintesencji objawienia, no, dotychczas Starego Testamentu, bo jeszcze Ewangelii ten człowiek nie mógł znać, jakkolwiek przyszedł do głosiciela Ewangelii. Więc bez wątpienia tym drugim czynnikiem, niesamowicie ważnym, tak jak to Pani podkreśliła w swoim świadectwie, jest bez wątpienia trzymanie się znasz, czyli żyj przykazaniami po prostu, bo to jest sens tego czasownika, znać, obcować z tymi przykazaniami za Pan brat po prostu, być z nimi w każdej chwili, w każdej sytuacji. Przykazaniami oczywiście rozumianymi w kontekście całego Pisma Świętego. Te przykazania ostatecznie właśnie rozwinięte są, czy to w nauczaniu proroków, czy w logiach Chrystusa, w nauczaniu apostołów, oczywiście poszerzającym treść przykazań. W dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a Moralność został zaproponowany nowy sposób odczytania przykazań, mianowicie a aksjologiczny, nie tyle, oczywiście nie zmieniając formuły przekazań z tej, jaką znamy, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej, ale w interpretacji podkreśla się, że nie chodzi tylko nie zabijaj, ale troszcz się o życie w różnych jego przejawach, na różnych jego etapach i tak dalej. A więc przykazania bez wątpienia są takim właśnie szlakiem wytyczającym nam prostą drogę do życia wiecznego. Przykazania pogłębione oczywiście przez inne teksty Pisma Świętego, zwłaszcza przez błogosławieństwa, czy przez to właśnie słowo, które na przykład w liturgii sakramentu pokuty, czy w liturgii Eucharystii, czy nawet słuchając radia od czasu do czasu, czy nawet codziennie, ale nieraz właśnie uderza nas jakieś słowo Ewangelii jako adresowane bezpośrednio do mnie. To są właśnie te przykazania, te słowa, które, tak jak mówiłem wcześniej, są tym słowem żyjącym, pełnym energii, które pozwala nam odważnie kroczyć prostą drogą w kierunku właśnie pełni życia, w kierunku zbawienia, w kierunku życia wiecznego.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże obu księżom. Odpowiadając na to pytanie, które ksiądz prowadzący postawił, ja to staram się zawrzeć w całej mojej wypowiedzi. Otóż, kiedy zacząłem wchodzić w pewien rodzaj zażyłości z Pismem Świętym, jednego dnia usłyszałem takie słowo: chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, a ja was pokrzepię. I słowo to uświadomiło mi, że jeśli Jezus zaprasza mnie do siebie, praktycznie zaprasza mnie on do obszaru nieograniczonego. I ta świadomość zaczęła się potwierdzać, kiedy przyszły następne słowa. Bo kiedy usłyszałem: dziękuję Ci Ojcze, Panie nieba i ziemi, że objawiłeś te słowa prostaczką, a zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, zacząłem doświadczać, jakie bogactwo zaczęło się przede mną odsłaniać. I w tej sytuacji zacząłem prosić Jezusa, aby do końca moich dni pozostawił mnie na etacie prostaczka. Potem przyszły słowa następne, na przykład z Księgi Mądrości: ucho słuchacza czyni mistrza.
Tak, ale w tym momencie po prostu zatrzymajmy się na tej pierwszej genialnej refleksji, którą Pan przed nami tutaj przedstawił. Chodźcie do mnie wszyscy. Właśnie to wezwanie jest zawarte w dzisiejszej Ewangelii, ale zanim ono padnie, Pan Jezus przedstawia jeszcze inny warunek, inny czynnik, który człowiek winien spełnić, jeżeli chce naprawdę dynamicznie podążać drogą do pełni życia, życia wiecznego. Może, żeby już nie wyczekiwać na kolejne telefony, po prostu od razu odkryjmy ten warunek. Mianowicie Pan Jezus zaleca gorąco temu człowiekowi: jednego ci brakuje jednak jeszcze, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie. A więc chodzi po prostu o to, by człowiek, który prawdopodobnie całymi swoimi siłami, energiami był skoncentrowany na tych posiadłościach, na trosce o nie, tak jak to widzimy w innych fragmentach nauczania Pana Jezusa, by był wolny od tego, a nawet po prostu by potrafił podzielić się tym wszystkim, tak jak Zacheusz na przykład, prawda, połowę mojego majątku daję ubogim, jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Chrystus zwraca uwagę, że trzeba być człowiekiem po prostu wolnym, czy mającym takie naprawdę zdrowe podejście do tych wszystkich darów Bożych, które są dane ludziom w czasie ich życia na ziemi i są też konieczne, oczywiście potrzebne do tego, ale z drugiej strony nie mogą one nas zniewalać, więzić, zajmować całe nasze serce, cały nasz czas, wszystkie nasze pragnienia. Jest potrzebny właśnie takie podejście, tak jak to Pan Jezus tutaj proponuje właśnie, albo całkowitego wyrzeczenia się, rozdania, to już jest heroiczna postawa, albo po prostu dzielenia się, poprzestawania na tym, co konieczne, i dzielenia się tym, co mi zostaje, z osobami potrzebującymi. Dopiero jako czwarty czynnik to jest to właśnie: przyjdź do mnie. wtedy dopiero Pan Jezus wypowiada to wezwanie. Potem przyjdź i chodź za mną. I to jest właśnie ten moment, o którym Pan wspomniał w swojej wypowiedzi. Przyjdź do mnie jako człowiek wolny, miłujący mnie i Boga jako najwyższe dobro. Nieskończenie większe niż te twoje dotychczasowe posiadłości czy skarby, które posiadałeś. Inaczej mówiąc, odkryj moją miłość. Mamy przecież w tej dzisiejszej Ewangelii to wspaniałe stwierdzenie ewangelisty, gdy mówi: Jezus spojrzał na niego z miłością. To jest właśnie potrzebne, żeby zdobyć się na taką szczodrość, o której, czy wolność wobec dóbr materialnych, o których Pan Jezus mówi, trzeba najpierw odkryć na sobie to właśnie jezusowe, miłujące spojrzenie. Spojrzenie, które po prostu radykalnie przemienia człowieka, odkrywa przed nim absolutnie nową wielkość, wielkość osoby miłującego Chrystusa. To jest ten właśnie kolejny, już mamy czwarty czynnik, czyli przyjdź do mnie jako wolny i miłujący. Szukajmy jeszcze w tej wspaniałej Ewangelii kolejnych, jeszcze co najmniej dwa takie właśnie czynniki są zarysowane przez Chrystusa. To bardzo ważna analiza. Trzymajmy się, szanowni państwo, takiego właśnie planu. Wtedy zobaczymy całe bogactwo tej Ewangelii. Zobaczymy, jak Pan Jezus bardzo precyzyjnie odpowiada na to absolutnie najważniejsze pytanie człowieka. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa. Witam. Proszę Ojca, no trudny temat trochę i trudno duchownym osobom mówić o mądrości, prawda? Bo mądrość ludzka nie ma nic wspólnego z mądrością Bożą. To są trochę dwie różne rzeczy. Mądrość ludzka jest takim trochę, prawda, przebiegłością, a mądrość Boża jest łaskowością, prawda? I tutaj ja bym zaczął może od tego, tak jak ja to rozumiem, prawda? I chciałbym ojców też poprosić o komentarz, że no, mądrość Boża zaczyna się od tego, co mówi Salomon. A któż by mógł sądzić twój lud tak liczny? A ja bym powiedział tak jedyny, tak wyjątkowy, tak po prostu centralny. I tutaj, prawda, odzywa się też, odzywałyby się w mądrości Bożej te słowa, że co Bóg mówi do syna swego. Synem moim jestem, jesteś, dziś się zrodziłem.
Tak, panie Darku, jednak cały czas zachowujemy pewien, jakby to powiedzieć, porządek w tej naszej tutaj refleksji, wspólnej medytacji, ponieważ szukamy odpowiedzi na pytanie o kolejne działanie, które Pan Jezus proponuje człowiekowi, który przyszedł do Niego jako do mądrości Bożej. Właśnie więc może, by nie tracić czasu, bo może jeszcze będą pytania właśnie takie, jakby to powiedzieć, poza tym tematem naszej medytacji, chciałbym na te pytania też trochę czasu zostawić, ale bardzo mi zależy na tym, byśmy w tych rozważaniach analizowali temat objawiony, czy to w samej Ewangelii, czy najczęściej we wszystkich tekstach Pisma Świętego. I po części Pana wypowiedź nawiązuje do tego, co chcę powiedzieć tutaj, przywołując wypowiedź Chrystusa. Mianowicie, chodź za mną. To jest kolejne niesamowicie ważne działanie. Nie tylko przyjdź do mnie, troszeczkę posłuchaj, zafascynuj się, a potem odejdziesz. Chodź za mną. To chodź za mną. Już nie będziemy przywoływać tekstów greckich, ale oznacza po prostu idź za mną krok w krok, moimi śladami, czyli uczestnicz w moim życiu. Włącz się w to moje działanie, nauczyciela, tego, który przynosi ulgę chorym, cierpiącym, wykluczonym, właśnie opętanym jakimś złym duchem, prawda? I ostatecznie oczywiście droga cierpienia. To na tę drogę również Pan Jezus powołuje swoich uczniów. Droga prześladowania, oddania życia z miłości do Niego. Czyli chodź za mną, uczestnicz w moim życiu. Mieć świadomość tego, iż Poprzez to wszystko, co przeżywamy jako uczniowie Chrystusa, winniśmy uczestniczyć w życiu Chrystusa. Jest niesamowicie ważna. Spróbujmy zobaczyć, które z naszych przeżyć, naszych zaangażowań, naszych wypowiedzi dałoby się rzeczywiście wpisać w działalność Chrystusa, jakoś z nią zharmonizować. Albo inaczej mówiąc, na ile Pan Jezus przyznałby się do mnie, mówiącego takie słowa, czy podejmującego takie, a nie inne działania. Na ile to moje działanie jest rzeczywiście pójściem śladami Chrystusa, a na ile jest takim właśnie egoistycznym chodzeniem wokół samego siebie, czy w jakimś labiryncie własnych namiętności czy pożądań. To jest kolejne działanie, które Pan Jezus proponuje człowiekowi, który pyta, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jeszcze jest jedna odpowiedź, ona jest zawarta po prostu w tej rozmowie Pana Jezusa z Piotrem. Piotr, który zaczyna po prostu rozmowę z Chrystusem. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.
Mamy telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę bardzo, słuchamy Panią.
Chciałam powiedzieć, że bardzo dokładną analizę właśnie dzisiejszej Ewangelii przeprowadził Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, którą czytałam i zachwycałam się jakieś 19 lat temu. I właśnie to, co ksiądz profesor po prostu analizuje dokładnie, to również właśnie ta encyklika zawiera. To tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
A dziękujemy bardzo za przypomnienie tej rzeczywiście wspaniałej encykliki, ale też list do młodych świata. W tym momencie nie pamiętam dokładnie, z którego roku ten list, gdzie Pan Jezus, gdzieś święty Jan Paweł II analizuje to samo spotkanie Chrystusa, ale w ujęciu innego ewangelisty, gdzie jest mowa o młodym człowieku. Tutaj ewangelista Marek mówi pewien człowiek, prawda, który przyszedł do Jezusa. Upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać. Otóż zobaczmy jeszcze to ostatnie działanie, które proponuje Chrystus, czy na które zwraca uwagę. Mianowicie na to pytanie Piotra Pan Jezus odpowiada z niezwykłą szczodrością, bo to Piotrowi wydaje się, że wszystko opuścił, poszliśmy za Tobą, a Pan Jezus mu odpowiada: nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oczywiście to jest wypowiedź typowa dla nauczania właśnie mądrościowego, starotestamentowego, pełna też hiperbul, prawda, czyli takich wyrażeń bardzo rozbudowanych, pokazujących, co one pokazują. Pokazują po prostu, że ten, kto już idzie za Chrystusem, wchodzi w krąg Bożej opatrzności. To jest wejście właśnie w sferę królowania Pana Boga, w krąg tej właśnie Bożej dobroci, w krąg, w którym uczeń doznaje niezwykłej szczodrości, wspaniałomyślności, łaskawości, serdeczności, która ma swe źródło ostatecznie w Panu Bogu. I to doświadczenie Królestwa Bożego, tej właśnie Bożej opatrzności, Bożej dobroci, już teraz na tych doczesnych ścieżkach naszego życia, od momentu, kiedy one rzeczywiście są już pójściem za Chrystusem, jest równie ważne, bo zobaczmy, jak bardzo Pan Jezus łączy to doświadczenie właśnie teraźniejsze tej Bożej dobroci, tej Bożej szczodrości, Boga, który nas obsypuje przeróżnymi przecież darami, z życiem wiecznym. Teraz cię obsypuje jako przedsmakiem tego, co otrzymasz w życiu wiecznym, czyli tę pełnię życia, która oczywiście nie będzie polegała na tym, że będziemy obsypani nie wiadomo jakimi, prawda, bogactwami w znaczeniu materialnym, ale dobrami, bogactwami natury duchowej, które człowiek pragnie, na które jest wrażliwy, a które te właśnie dobra materialne są jedynie symbolem po prostu, pewnego rodzaju zapowiedzią. Tak więc mamy to ostatnie działanie, na które Pan Jezus zwraca uwagę, to doświadczanie Bożej dobroci. To, co mówiliśmy na początku, wierz w Boga, który jest dobry, i od tej wiary ostatecznie przejdziesz do doświadczenia, do osobistego spotkania na swojej drodze życia Boga obsypującego cię przeróżnymi dobrodziejstwami. Poczynając od darów natury właśnie materialnej, poprzez dary natury właśnie osobistej, czy wszelkiego rodzaju dobra interpersonalne, czyli te, które przychodzą do nas choćby w postaci życzliwości, przyjaźni, miłości innych osób. Spróbujmy to wszystko podsumować tym właśnie stwierdzeniem, jak wspaniała jest odpowiedź, jakże precyzyjna, bogata odpowiedź Pana Jezusa na pytanie człowieka, który przyszedł do Niego jak do nauczyciela dobrego, do mędrca, z tym najbardziej ważnym pytaniem: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Spróbujmy też zobaczyć, na ile każdy z nas podąża tą drogą, na ile każdy z tych elementów jest obecny w naszym doświadczeniu pielgrzymowania do życia wiecznego. Jaka jest moja wiara w Boga? Czy wierzę w Boga jakiś absolut, istotę odległą, może jedynie wszechmocną, czy jakąś surową, sędziego? A na ile mam przed oczami Boga, który jest najwyższym dobrem i źródłem wszelkiego dobra? Na ile znam, czyli żyję przykazaniami na co dzień? Na ile potrafię dzielić się tym, co otrzymałem z Bożej łaskawości, z braćmi potrzebującymi? Na ile przychodzę do Jezusa jako człowiek wolny i miłujący Go, odpowiadający na to Jego pełne miłości spojrzenie? Tak jak mówi autor Księgi Apokalipsy, to jest 1 rozdział, werset 5, chrześcijanie, celebrując liturgię, zwracając się z uwielbieniem do Chrystusa, do Tego, który nas miłuje, miłujący. Wreszcie, na ile idę za Chrystusem, czyli uczestniczę każdego dnia w różnych sytuacjach życiowych w życiu samego Chrystusa, i wreszcie w jakim stopniu doświadczam, jestem świadom tej właśnie wielkiej Bożej dobroci, tego Królestwa Bożego, tego królowania Pana Boga w moim życiu osobistym, rodzinnym, w życiu mojej parafii, czy w życiu mojego narodu i w życiu Kościoła, zarówno Kościoła w naszej ojczyźnie, jak też Kościoła powszechnego. Wiemy, jak ogromna, jak wielka jest ta dobroć Pana Boga objawiająca się przede wszystkim w tak wielkich, w tak heroicznych świętych. Kończąc to nasze rozważanie, jeszcze sięgniemy do świadectwa Długosza o uroczystującym dzisiaj błogosławionym Wincentym Kadłubku, który jest praktycznie takim doskonałym zobrazowaniem dzisiejszej Ewangelii. Ale ponieważ mamy jeszcze chwilę czasu, zapraszam Państwa do dzielenia się jeszcze kolejnymi uwagami, refleksjami. Może jeszcze ktoś odkrył kolejną odpowiedź na pytanie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne.
trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Panią bardzo
serdecznie. Ja mam takie pytanie, bo nie usłyszałam dobrze, kiedy są audycje z Panem Szyszko.
Ale w jakiej sprawie Pani telefonuje? Mamy audycję Szukając Słowa Bożego.
Proszę?
Szukając Słowa Bożego jest audycja teraz.
Znaczy, bo dzisiaj w radiu było zapowiadane, że spotkania i właśnie nie dosłyszałam.
A, to ja potem przypomnę jeszcze, dobrze? One tam
proszę?
Były, przypomnę pod koniec audycji. Teraz mamy inny temat i rozmawiamy na inny temat.
Aha.
Nie wiem, a może pani ma włączony telewizor i dlatego. Tak to się nazywa, że ktoś ogląda telewizję Trwanki do profesorze i myśli, że jest na antenie Radia Maria. Tu tak nie jest. Proszę bardzo.
Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Już mogę na antenie, tak?
Tak, tak, słuchamy pana.
Tadeusz z Wałbrzycha. Dziękuję uprzejmie. Mianowicie, nawiązując do... najpierw chcę zwrócić uwagę na ten fragment właśnie, który podkreśla Słowo Boże. Zresztą Słowo Boże samo siebie określa, jakim jest. A tak cytując świętego Hieronima, chcę wskazać właśnie na takiego słowa. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Jeszcze świętego Augustyna: w tym, co Pismo Święte pisze, wprost zawarte jest wszystko, co odnosi się do wiary i obyczajów. Także jeszcze takie właśnie pewne odniesienie: tych, którzy, prawda, korzystali ze Słowa Bożego wcześniej, już zauważali jego doniosłość, jego wagę. Ja z kolei, tak jak ksiądz dzisiaj Witczyk nam rozszerzał, prawda, horyzont tego słowa przewidzianego, czytań przewidzianych na niedzielę, ja chcę właśnie jeszcze też tak coś z tej strony, ze Słowa Bożego. Otóż z Księgi Przysłów chcę zwrócić uwagę na właśnie to, co by dotyczyło właśnie odniesienia do listu do Hebrajczyków, tego fragmentu dzisiaj. Przeczytam z tłumaczenia księdza biskupa Romaniuka z Księgi Przysłów 30 rozdziału 5 i 6 wiersz. Każde słowo Boże oczyszcza się w ogniu i jest osłoną dla tych, co u niego się chronią. Do słów jego nie dodawaj niczego, żeby cię nie pokarał i nie uznał za kłamcę. A jeszcze chciałbym nawiązać do Ewangelii według Marka i powiedzieć jedno też słowo właśnie w odniesieniu do tego, co tyczy się zbawienia w tym tekście, w nawiązaniu. Otóż z Ewangelii według świętego Jana, z kolei Słowo Boże z 6 rozdziału 24 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, i chyba to już ostatni telefon, bo czas biegnie, księży profesorze, musimy skończyć, za 5 minut.
Tak, dziękujemy za zwłaszcza to ostatnie zdanie, przypominające nam, że rzeczywiście Słowo Boże nie tylko prowadzi nas bezpieczną, prostą drogą do życia wiecznego, ale też przynosi nam to życie, tak jak to mówiliśmy właśnie analizując słowo żyjące z listu do Hebrajczyków 4:12. Sądzę, że wspaniałym zobrazowaniem głębi wielkości tej Ewangelii dzisiejszej i wszystkich czytań, które mówią o mądrości Bożej, o Słowie Bożym prowadzącym człowieka do pełni życia, do życia wiecznego, jest fragment z kroniki Długosza poświęcony błogosławionemu Wincentemu Kadłubkowi. Jak wiemy, pochodził ze szlachetnej, wspaniałej rodziny położonej blisko Opatowa. Był 12 lat biskupem krakowskim. Przez długi czas nie mógł zostawić stolicy biskupie, mimo że bardzo pragną, bo sprzeciwiali się temu zamiarowi książę Leszek Biały i kapituła krakowska, bo bardzo chcieliby zarówno państwo i kościół mogły cieszyć się tak wybitną osobistością, ale ostatecznie uzyskał zgodę i księcia, i kapituły. I Długosz pisze tak. Wtedy Wincenty udał się do klasztoru w Jędrzejowie, gdzie wtedy bracia bardzo gorliwie przestrzegali zasad życia cysterskiego. Przyjął habit i złożył śluby zakonne, a z doskonałego stawszy się najdoskonalszym, zaczął naśladować ubóstwo Chrystusa i służyć swojemu Bogu surowym życiem. Pozbył się stroju i trosk biskupich, by przepłynąć burzliwe morze doczesnego życia, które wśród zgiełku grzechów oddziela nas od Boga. Jego szlachetny duch w ciągłym dążeniu do rzeczy wzniosłych, niebieskich i do najwyższego dobra nie mógł znieść, że przebywa wśród rzeczy ziemskich, niemal jak w cieniu, i przez surowe życie zakonne kierował swój umysł ku niebieskiemu światłu. Po 5 latach spędzonych pobożnie w klasztorze jędrzejowskim, 8 marca zeszedł ze świata, by otrzymać niewiędnący wieniec za swoje trudy od Chrystusa, dla którego wszystko opuścił. Niech to wspaniałe świadectwo dziejopisarza polskiego Jana Długosza, dotyczące tak wielkiej postaci jak błogosławiony Wincenty Kadłubek, będzie dla nas jeszcze takim dodatkowym impulsem, że ta droga, którą proponuje w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, jest drogą dla każdego człowieka. Potrzebna jest jednak autentyczna, głęboka wiara, to wielkie pragnienie, które kierowało też tym człowiekiem Ewangelii. Co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? To pragnienie życia wiecznego. Pozwolę Państwu, że na koniec podzielę się jeszcze jedną taką informacją, mianowicie, bo to mnie bardzo uderzyło kiedyś, kiedy jeden z uczniów, studentów świętego dzisiaj Jana Pawła II podróżował z nim niejednokrotnie z Krakowa do Lublina na uniwersytet. Jak wspomina, zawsze po drodze zatrzymywali się w Jędrzejowie, skręcając z drogi głównej do klasztoru cysterskiego, bo wtedy jeszcze biskup kardynał Karol Wojtyła pragnął dłuższy czas u grobu tegoż właśnie błogosławionego Wincentego Kadłubka przeżyć na modlitwie, na medytacji. Sądzę, że te dwie postaci niech będą dla nas wspaniałym zilustrowaniem jakże wielkiej prawdy objawionej w tej liturgii słowa, prawdy o mądrości Bożej, o Słowie Bożym i o Chrystusie, nauczycielu mądrości wcielonej, która prowadzi nas do życia wiecznego.
Szukając Słowa Bożego, dziękujemy bardzo księdzu profesorowi Henrykowi Witczykowi. Pozdrawiamy raz jeszcze, no i zapraszamy jeszcze naszych słuchaczy na kolejną audycję za tydzień i do biblijnego tutaj też programu w sobotę, tak?
Tak, i odsyłam też naszych słuchaczy do strony internetowej dzieła biblijnego. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce www.biblista.pl. Znajdą Państwo na każdą niedzielę lekcję divina i rozważania, praktycznie taką homilię biblijną, która pozwoli nam jeszcze głębiej wejść w treść liturgii słowa. Bardzo gorąco polecam. I bardzo chciałbym prosić Państwa, jako ten, który zaproponował tę formę audycji Szukając Słowa Bożego, byśmy w tej drugiej części naprawdę trzymali się podanego tematu do medytacji, żebyśmy nie dzwonili z dowolnymi uwagami. Zadajmy sobie ten trud wcześniejszego przeczytania, jakiegoś komentarza, jakiegoś tekstu wyjaśniającego, żeby podjąć refleksję już na głębszym poziomie, na poziomie właśnie analizy tematu, prawdy Bożej, która nam się w czytaniach objawia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, wszystkich, którzy dzwonili do naszej audycji Ojca Janusza. Szczęść Boże!